Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Na zegarach i jak w każdy czwartek zapraszam Państwa na audycję historyczną w Radiu Doksa. Już od momentu wejścia do studia muszę się przyznać, że uśmiecham się szeroko do mikrofonu, ale uśmiecham się też do mojego dzisiejszego gościa, którym jest pan dr Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
A uśmiecham się tak szeroko z powodu dzisiejszego tematu, ponieważ dzisiaj zapolujemy na czarownicę.
No miejmy nadzieję, że nie tak dosłownie, ale w kontekście historycznym bez wątpienia tak.
Wypadałoby zacząć od tego, skąd w ogóle taki pomysł, skąd w ogóle wzięło się samo pojęcie czarownicy, bo wiemy przecież, że żyły wśród nas wszelkiego rodzaju mądre babki, zielarki, które umiały to i owo, znały się na rzeczach, o których przeciętny śmiertelnik nie miał pojęcia, ale skąd wziął się pomysł, żeby tutaj zwłaszcza kobiety oskarżać o czarownictwo?
Znaczy, wie pan, problem ten jest na pewno bardzo złożony, bo to tutaj chodzi o ewolucję pewnego pojęcia. Jak pan słusznie wspomniał, na początku za taką rzekomą czarownicę, no, mówimy w cudzysłowie oczywiście, bo czarów, jak wiemy, nie ma, a pewnie szkoda, byśmy z jakiejś podwyżki mogli załatwić albo coś takiego. Natomiast uważano, że są to kobiety, które rzeczywiście trudnią się wróżbiarstwem, ziołolecznictwem, wszelkiego tego typu rzeczami, które no, były potrzebne wówczas dla ludności, ponieważ dostęp tej medycyny uniwersyteckiej był niezwykle skomplikowany, on był szalenie drogi, oczywiście tylko najbogatszych było stać na posiadanie wykwalifikowanego medyka ówczesnego. Dlatego oferta właśnie takich osób, jak pan słusznie zaznaczył, najczęściej w podeszłym wieku, co też miało gwarantować pewne doświadczenie życiowe, no było skazane na rynkowy sukces, taki czysto komercyjny. To one zajmowały się leczeniem, zajmowały się przepowiadaniem przyszłości, też oczywiście w cudzysłowie, ale to było ludziom potrzebne. Wiedza dotycząca otaczającego wtedy ludzi świata była bardzo nikła i ludzie bali się różnych zrządzeń przyrody, kataklizmów, epidemii, bali się tego wszystkiego i próbowali w jakiś sposób sobie tym zaradzić. Ta ewolucja poglądu nastąpiła w późnym średniowieczu, kiedy zaczęto czarownicę utożsamiać już z diabłem. On się pojawia wówczas w tych wszystkich zeznaniach sądowych, w tych postrzeganiu tego problemu czarownic, no i on już zostaje. To nie dlatego, że sam diabeł krzywdził, ale miał układ z tą czarownicą i to ona właśnie krzywdziła ludzi w imieniu diabła na jego polecenie. I tutaj już doszło do ewolucji pewnego pojęciowego, to do ewolucji tego pojęcia czarownica i w tym momencie ona zaczynała być rzeczywiście, nabierać rysów takich bardziej przerażających, takich nieco gorszych. I tutaj już wkroczył aspekt religijny, tu już wkroczyło wtedy chrześcijaństwo. Na początku Kościół potępiał i ziołolecznictwo, i wróżbiarstwo, i tak dalej, ale nie były to jakieś przestępstwa, za które mógłby grozić najwyższy wymiar kary. Najczęściej były to, jeśli już dochodziło do sprawy sądowej, to były to kary pokuty, czy kary przewidziane prawem kanonicznym. Bo zgodnie z prawem obowiązującym, to najpierw taką sprawę o czary trzeba było oddać do sądu kościelnego. Dopiero sąd kościelny po wykazaniu ewentualnej winy przekazywał taką osobę oskarżoną do sądów świeckich. Także na początku nie było to na pewno dla społeczeństw europejskich, także polskiego społeczeństwa, gdzie tutaj to wymieszanie kulturowe było niezwykle istotne. Ta tradycja jeszcze pogańska, pomieszana z różnego rodzaju wierzeniami ludowymi, tradycjami ludowymi, do tego wszystkiego trochę tego zachodnioeuropejskiego stereotypu czarownicy. I to wszystko w jednym kociołku się wymieszało, stąd kraj nasz pod wieloma względami i tym także był bardzo specyficzny.
Jak to wyglądało w naszym kraju? Powiem szczerze, kilka lat temu wpadła w moje ręce książka Maleus Maleficarum, Młot na czarownicę.
Oj, najbardziej ohydna rzecz, jaką można czytać o czarownicach.
No właśnie, książka, która narobiła w historii chyba znacznie więcej złego niż dobrego, bo tysiące, jeśli nie setki tysięcy niewinnych kobiet straciło przez nią życie. Ale książka była w użyciu przez wiele set lat. Może powiedzmy kilka słów na temat właśnie Młota na czarownicę. Co to było?
Proszę pana, to, panie redaktorze, to była książka, która opisywała, jak znaleźć, wytropić, osądzić i stracić czarownicę. Przy okazji podając na końcu wiele przeciwnych przykładów z naszego punktu widzenia. Tylko przy analizie tego takiego problemu związanego czy z Maleus Maleficarum, czy z czarownicami, musimy trochę spojrzeć na to oczami ludzi ówczesnych, tych, którzy żyli i którzy się z tym problemem spotykali. Pierwszy raz wydanie Maleus Maleficarum pod koniec wieku XV rozeszło się bez echa. Ono było, okej, ale prawie nikt na to nie zwrócił uwagi. Dopiero po 100 latach, to jest problem związany z dojrzewaniem społeczeństw do pewnych procesów dziejowych. I społeczeństwa europejskie dojrzewały do tego, żeby zacząć ścigać czarownice, zacząć szukać czarownic i obwiniać je o wszystkie możliwe, przepraszam bardzo, o wszystkie możliwe nieszczęścia, które ludzi spotykają. I dopiero po mniej więcej 100 latach nastąpiło wznowienie Maleus Maleficarum, z tym, że wcześniej była przerwa, bo to przecież i renesans, i humanizm, Erasm z Rotterdamu, który nie negował czarów, ale uważał, że można je uprawiać w sposób naturalny. Czyli znowu wracamy do ziołolecznictwa, do wróżbiarstwa i tego typu problemów. Natomiast społeczeństwo europejskie od pierwszego wydania do drugiego miało mniej więcej 100 lat. I przez te 100 lat dojrzało do tego, żeby obwiniać owe czarownice. Książka ta na przykład nie cieszyła się kompletnie uznaniem w Hiszpanii, gdzie tu mamy obraz świętego oficjum inkwizycji, która ścigała heretyków straszliwie. Natomiast inkwizytorzy zalecali wielką powściągliwość, jeśli chodzi o szukanie czarownic i uważali Maleus Maleficarum za dzieło bardzo wątpliwe. Jeśli chodzi o Polskę, pierwszy raz przetłumaczone zostało w 1614 roku przez Stanisława Ząbkowica. Tylko Stanisław Ząbkowicz przetłumaczył wszystko poza jedną niezwykle istotną rzeczą. Dlatego też i Polska będzie krajem pod tym względem specyficznym. Nie przetłumaczył procesu sądowego. Albo po co? A przecież my mamy swój proces sądowy. My mamy swoje prawo, które w jakiś tam bardzo niewielki sposób skądinąd normowało procesy związane z czarami. Więc Maleus Maleficarum tak, ale nie do końca tak jak to było wydane w Europie Zachodniej. Stąd dzieło to rzeczywiście, jak pan wspomniał, bardzo popularne do dnia dzisiejszego też. Wiele wydawnictw próbuje sobie, nie wiem, chyba trochę sakiewkę nabić, wydając to co chwilę Maleus Maleficarum. Różne są tego wydania. Natomiast pod względem historycznym należałoby tą pozycję rozpatrywać. Myślę, że jeden z autorów, nawet ten duchowny, był w ogóle wygnany z miasta, w którym mieszkał, bo wmieszał się w jakieś straszne tarapaty towarzyskie i biskup go ostatecznie wygnał. Skądinąd rzeczywiście od tego też wzięło się obwinianie kobiet. Tam Maleus Maleficarum bardzo, bardzo dużo mówi na temat właśnie winy kobiet w tych procesach o czary. Dlaczego to akurat nie kobiety są czarownicami? No przez sam fakt bycia kobietą.
No to prawda, Maleus wygląda w tej książce.
Dokładnie. Maleus Maleficarum twierdzi, że są słabsze umysłowo, że są, mają powiedzmy mniej cech takich, które są przypisywane mężczyznom, bardziej są podatne na pokusy diabelskie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta książka będzie też kształtowała pewien obraz takiej czarownicy, będzie wpływała na powstanie stereotypu pewnego, a żeby można było dojść do, czy rozpocząć polowania, czy procesy o czary w zmasowanej formie, no to musiało być właśnie uznanie tego stereotypu za rzeczywisty wizerunek rzekomej czarownicy, plus nieszczęśliwy wypadek. Jeśli te dwa elementy zagrały razem, no to wtedy ludzie będą szukali przyczyny tego swojego nieszczęścia. Nie w trakcie nieszczęścia, ale bezpośrednio po nim. I będzie tutaj dochodziło właśnie do tych masowych procesów. Co do liczby ofiar, historycy nie są zgodni w tym względzie. Ocenia się, niektórzy podają liczby nawet 300-400 tysięcy. Natomiast wydaje się, że bardzo realna liczba to była w granicach 130 do maksymalnie, moim skromnym zdaniem, do 150 tysięcy w całej Europie, ponieważ, panie doktorze, nie tak łatwo było skazać czarownicę za czary.
Naprawdę?
Naprawdę, nie tak łatwo było. No,
to, co pokazuje nam popkultura, to jest jednak troszkę inny obraz.
Ale to popkultura. Mhm. Natomiast źródła historyczne przekazują nam dane, które pokazują, że nie od razu taka osoba, były przypadki, tak, ale to w dużej mierze zależało od sędziego, który prowadził proces, od pewnych elementów procesowych, dowodów, bo takowe też zbierano przecież. Zarządzano wizje lokalne w domach czarownic, szukano różnych przedmiotów, jak to wtedy nazywano w protokołach, niewiadomego pochodzenia, czyli dla sędziego to wiadomo, były oczywiście przedmioty magiczne, bo nie wiedział, co to jest. No więc skoro nie wiedział, i tutaj też dotykamy kolejnego problemu, tej niewiedzy. Ludzie nie znali otaczających ich, nie umieli wytłumaczyć otaczających ich wydarzenia, dlatego będą obwiniali owe rzekome czarownice o wszelkie nieszczęścia. Natomiast z reguły, jak mówię, taką sprawę powinno się oddać do sądu kościelnego. Tutaj sędziowie duchowni podchodzili w sposób czasem niezwykle racjonalny. Potem do sądu świeckiego, chociaż szczerze powiem, ludności ówczesnej, czy ludziom ówczesnym obojętne było, do którego sądu sprawę oddadzą, oby tylko ukarać winnego, który gdzieś tam w ich mniemaniu ich krzywdzi. Na początku z reguły skazywano na kary więzienia, na kary pokuty, na kary chłosty. No, zdarzały się takie przypadki, rzeczywiście skazywano na karę śmierci. Ale z drugiej strony specyfika polskiego wymiaru sprawiedliwości była taka, że na przykład taką czarownicę można było skazać na karę śmierci, ale wypuścić ją na wolność. I sędzia mówił, jest na tobie kara śmierci, ty jesteś skazana na karę śmierci, ale idź, jesteś wolna, żyj, tylko nie grzesz więcej. Żebym ja się więcej nie dowiedział, że grzeszysz. Znany przypadek, o ile nie mnie pamięć nie myli, z Płońska z początku wieku XVIII, kobieta, matka za nią poręczyła, kobieta już była skazana na karę śmierci przez spalanie na stosie. Z tym, że tutaj też musi być protokół egzekucji. To, że jest skazana, wcale nie znaczy, że wyrok został wykonany. I była skazana na karę śmierci, matka za nią poręczyła i sędzia popatrzył i powiedział, a z dziadkami biegała. Miała dzieci, dużo. Wówczas na nikim nie robiło wrażenie posiadanie dwójki czy trójki, więc to musiała być naprawdę liczba około dziesiątki, moim zdaniem znacznie więcej. I to zrobiło naprawdę duże wrażenie na sędziego. On ją wypuścił na wolność. Kazał jej co tydzień stawiać się na wiecach sądowych, czyli takie meldowanie się na posterunku policji ówczesnej. I miała tego nie robić. Jeśli, nie daj Boże, drugi raz by się zdarzyło, że takie oskarżenie było, a taki przypadek na przykład znam z Litwy z 1641 roku, no to wtedy byłaby już przesłuchana i w tym czasie już chłopi budowaliby stos i bez żadnej rozprawy sądowej, jako recydywa, zostałaby rzeczywiście spalona. Natomiast wiele takich przypadków jest. Ten przypadek, o którym panu wspomniałem, tam w ogóle chodziło o trucicielstwo. Mamka, oskarżono ją, że trucizną zabiła dzieci Benedykta Tyzenhausa, magnata litewskiego. W ogóle straszna sprawa. Tam oskarżenie było wokół własnej rodziny. Ona oskarżyła męża, oskarżyła teścia, także najbliższa rodzina była w to wszystko zamieszana. Wszystkich skazali na śmierć, a ją sędzia wypuścił. Jesteś wolna, masz karę śmierci na sobie, ale jesteś wolna, żyj, nie grzesz więcej.